Szczęsny Trzymalski. Krótka historia Związku Radzieckiego. Rozdział drugi. Okres stalinowski. Część pierwsza. Druga rewolucja. W 1927 roku Trocki, Zinowiew i Kamieniew zostają wydaleni z Komitetu Centralnego, następnie z partii. Ten sam los spotka w niedalekiej przyszłości Bucharyna, Rykowa i Tomskiego, którzy walnie przyczynili się do wyeliminowania zwolenników opozycji lewicowej. Zapadają teraz doniosłe decyzje oznaczające praktycznie koniec NEP-u i ekonomicznego liberalizmu. W 1929 roku przyjęta zostaje pierwsza pięciolatka przewidująca forsowną industrializację i priorytet dla przemysłu ciężkiego. Równocześnie zainicjowana zostanie masowa kolektywizacja, prowadzona pod hasłem likwidacji kułako jako klasy. Kułak, inaczej bogaty chłop korzystający z siły najemnej, nie był wszakże kategorią ekonomiczną, lecz polityczną, bo rozkułaczeniu podlegał każdy przeciwnik kolektywizacji i stosowanych przez jej realizację metod. Kolektywizacja nie stała się, jak to wyobrażał sobie postulujący ją najpierw Trocki, powolnym procesem ewolucyjnym, lecz kampanią nieprawdopodobnego terroru i przymusu. W wyniku deportacji i pacyfikacji zginęło ponad 10 milionów ludzi. Kolektywizacja miała skutki rozliczne. Drastycznie spadł poziom produkcji rolniczej, niemal o połowę zmniejszyło się pogłowie zwierząt hodowlanych. Chłopi dokonują masowego ich uboju w perspektywie utraty własnego majątku na rzecz państwa. Znów pojawiają się kartki. Obrazu całości dopełnia straszliwy głód lat 1932-33. Kolektywizacja stworzyła jednak równocześnie rezerwę siły roboczej dla przemysłu. W miarę upływu czasu dalekosiężne negatywne konsekwencje kolektywizacji stają się coraz bardziej oczywiste i brzemienne w skutki. Nie tyle kułak, co właśnie chłop w ogóle przestał się liczyć jako klasa i siła społeczna. Odebrano mu nie tylko ziemię i motywację do pracy. Ustrój kołchozowy stanowi nowy, współczesny wariant systemu pańszczyźnianego. Kołchoźnik został przypisany do ziemi przez zakaz opuszczania swojego miejsca zamieszkania. Jest zmuszany do pracy za bardzo niskie, głodowe wręcz wynagrodzenie. Kolektywizacja była, jak to określił jeden z autorów, prymitywną akumulacją socjalistyczną osiąganą metodami Tamerlana. Problem radzieckiego rolnictwa pozostaje jednym z najbardziej kryzysogennych czynników w systemie radzieckim. Carska Rosja była największym w świecie eksporterem zboża. ZSRR jest największym importerem, ponosząc tym samym główną odpowiedzialność za naruszenie bilansu żywnościowego w skali globalnej, zwyżkę cen żywności i uniemożliwiając efektywną pomoc dla wielu głodujących w krajach trzeciego świata. Zatrudniające około połowę ludności kraju rolnictwo radzieckie nadal nie jest zdolne wyżywić jego obywateli, a przysłowiowa już zła pogoda wydaje się być strukturalną osobliwością tego typu gospodarki. Pamięć o ekscesach okresu komunizmu wojennego, jak również okropnościach kolektywizacji przełomu lat 20. i 30. trwa do dziś na rosyjskiej wsi i jest to jeden z podstawowych psychologicznych źródeł nieefektywności socjalistycznego rolnictwa. Przełom lat 20. i 30. określany bywa zazwyczaj mianem stalinowskiej rewolucji, albowiem wydarzenia tego okresu nadały ostateczny kształt politycznej, społecznej i gospodarczej strukturze ZSRR. Powstały wówczas system instytucjonalny, jak również mechanizmy jego funkcjonowania, trwają w niemal niezmienionej postaci do dzisiaj. Rewolucyjne, skokowe przemiany przyniosły pierwsze pięciolatki. Dokonała się znaczna modernizacja przemysłu, powstały nowe gałęzie, rozszerzyła się industrialna geografia, zbudowane zostały nowe okręgi przemysłowe w centralnej Azji, na Syberii i Dalekim Wschodzie. W okresie drugiej pięciolatki 1933-37 nastąpił ogromny rozwój przemysłu zbrojeniowego. Armia Czerwona sześciokrotnie powiększyła swój stan liczebny w stosunku do armii carskiej. Będzie to mieć decydujące znaczenie w latach 1941-45. Bardzo ważne i ciągle rosnące znaczenie przy wznoszeniu nowych inwestycji przemysłowych miała niewolnicza praca więźniów. Zbudowane przez Stalina ogromne imperium gułagów stanowi rezerwuar taniej siły roboczej. Część druga. Stalinizm jako system sprawowania władzy. Terror lat 30. Stalin miał własną filozofię władzy. Wprawdzie nie była ona przezeń nigdy formułowana expressis verbis, poza nielicznymi, nieoficjalnymi zwierzeniami w kontaktach z zagranicznymi gośćmi, ale opierała się owa filozofia na założeniu nadrzędności celów ogólnych nad jednostkowymi, redukowaniu człowieka do roli osławionej śrubeczki, wintika, w wielkiej machinie państwowej. Podmiotowy charakter osobowości ludzkiej, poszanowanie dla jej autonomii, jest dla tej hierarchii wartości czymś absolutnie egzotycznym. Człowiek to narzędzie i środek, nigdy cel. Józef Wissarionowicz był głęboko przeświadczony, że najefektywniejszym sposobem zmuszenia ludzi do działania jest strach. Dlatego też organizowanie strachu i reżyserowanie strachu stanie się typowym wyróżnikiem stalinizmu, systemu sprawowania władzy i metodą podporządkowania społeczeństwa. Przemoc jednostkowa i zbiorowa w niektórych momentach stalinowskiej ery stanie się jednym narzędziem osiągania tego celu. W stalinizmie zakodowane jest głębokie przeświadczenie o plastycznym, przedmiotowym charakterze człowieka i jego naturalnej podatności na ingerencję zewnętrzną. Stąd nie tylko możliwość, ale nawet nieodzowność zmian gwałtownych i skokowych, nie ewolucyjnych, lecz rewolucyjnych, w których presja zewnętrzna, psychiczna i fizyczna, dać może natychmiastowy efekt. Dyktowało to całą gamę zabiegów dydaktycznych. Nieposłuszny chłop, niezależnie od stopnia zamożności, zostawał uznany za kułaka i deportowany na Syberię. Absencja w pracy lub niewykonanie normy przez robotnika kwalifikowano jako sabotaż, za który wydalano z partii, pozbawiano kartek, mieszkania i zsyłano do obozu pracy. W związku z tym nieustannie rośnie znaczenie organów bezpieczeństwa, które od 1934 roku przyjmują nazwę NKWD, Narodny Komisariat Wnutrinnych Dzieł, i zostają, co już nawet sugeruje sama nazwa, zintegrowane z normalnym aparatem państwowym. Łubianka stanowi teraz obok Kremla drugi ośrodek władzy. To na razie dwa filary systemu. Trzeci, armia, powstanie dopiero po śmierci Stalina. Praktykę represji wyprzedza zawsze odpowiednia nowelizacja prawa, tak by burżuazyjne normy i zasady ostatecznie ustąpiły pryncypiom prawdziwie klasowego i proletariackiego humanizmu. Leninowskie, rewolucyjne sumienie uzyskuje teraz pełną swobodę działania. W czerwcu 1934 roku Stalin podpisał dekret o zbiorowej odpowiedzialności rodziny za zbrodnie jej członka. Kto nie współdziałał z władzami w walce z wrogiem, był surowo i przygładnie karany. Jedną z podstawowych cnót obywatelskich staje się donosicielstwo. Wzorem młodzieży przez szereg lat był Pawlik Morozow, który zadenuncjował swoich rodziców jako wrogów władzy radzieckiej. Znacznie obniżono pułap prawnej pełnoletności. Dekret z dnia 7 kwietnia 1934 roku przewiduje możliwość ferowania wyroków śmierci dla młodzieży już od lat 12. System stalinowski odznaczał się zawsze zdumiewającą elastycznością w zakresie dostosowywania do bieżącej praktyki nadprzyrodzonej wiedzy pochodzącej od klasyków marksizmu. Nie było łajdactwa, zbrodni i bezprawia, które nie można było pogodzić z autorytetem świętych cytatów. Znaleziono też metodę dialektycznego uzasadniania postępowania radykalnie sprzecznego ze wskazaniami twórców naukowego socjalizmu. Wiadomo na przykład, iż stalinizm jest apologią państwa, co przecież pozostaje w oczywistej sprzeczności z marksowską prognozą o stopniowym, ale nieuchronnym zaniku instytucji państwa w socjalizmie. Ponieważ Stalin nigdy nie przestawał ostentacyjnie podkreślać swojego marksizmu, więc musiał znaleźć odpowiedni dialektyczny wybieg, by być w zgodzie z jego literą. I znalazł. W swoim przemówieniu na styczniowym plenum Komitetu Centralnego z 1936 roku Józef Wissarionowicz oświadczył, że droga do ostatecznej likwidacji państwa wiedzie przez maksymalne jego wzmocnienie. W drugiej połowie lat 30. dochodzi do ostatecznego uformowania się totalitarnego systemu komunistycznej dyktatury, która pod względem organizacyjnej doskonałości i wykonawczej precyzji nie ma sobie równych, znacznie pod tym względem przewyższając hitlerowski faszyzm. Psychoza strachu, histeryczna szpiegomania pogłębiana przez systematyczne rozmnażanie wroga, eskalacja psychicznego terroru miały na celu atomizację społeczeństwa. Celowi temu podporządkowane były wszystkie sfery działania jednostkowego i społecznego. Wobec zadań państwa nikt i nic nie mogło pretendować do neutralności i autonomii. Gdy podczas Igrzysk Olimpijskich w Helsinkach radziecka drużyna futbolowa przegrała z jugosłowiańską, a więc reprezentującą wrogi kraj, została natychmiast rozwiązana, a zawodnicy surowo ukarani. Podobne zdarzenie dla nikogo nie mogło stanowić zaskoczenia. Właśnie wtedy pojawiło się uniwersalne do dzisiaj w komunistycznej propagandzie powtarzane pytanie: czemu to służy? Było ono logiczne w sytuacji, gdy wszystko w otaczającej rzeczywistości musiało mieć charakter służebny wobec celów państwa i ustroju. Miało być odcinkiem wspólnego frontu, trybikiem w jednej wielkiej machinie. Militarno-przemysłowy język propagandy wydaje się bardzo precyzyjnie przystającym do sytuacji. W jednym z typowych dla tej epoki dzieł literackich znajduje się pamiętna scena, gdy para zakochanych komsomolców przerywa pieszczoty. Notabene pieszczoty bardzo niewinne, takie tylko na jakie pozwalał realizm socjalistyczny. On zwraca się do niej: a co teraz robi towarzysz Stalin? Był to zabawny może, ale jednak zupełnie normalny przykład upolitycznienia sfery, którą literatura burżuazyjna pozwalała sobie odrywać od generaliów i zagadnień szerszej natury. Stworzony został wtedy system pedagogiczny mający kształtować odpowiednie wzorce osobowościowe. Pod koniec lat 30. pojawia się sporo utworów literackich i filmów apelujących do czujności odbiorcy, przestrzegających go, iż nie należy wierzyć absolutnie nikomu, mężowi, żonie, rodzicom, rodzeństwu, bo przecież każdy z nich może okazać się szpiegiem obcego państwa lub wrogiem ludu. Towarzyszyła temu zaciekła, nieprzebierająca w środkach kampania antyreligijna. Dla ludzi postronnych podobne zjawiska wydawać się mogły czystym obłędem i patologią, ale to postępowanie precyzyjnie przemyślane w najdrobniejszych szczegółach. Terror nie był celem samym w sobie. Stosowano go w sposób różnorodny, najczęściej jednak prewencyjnie, jako przygotowanie do bardziej subtelnych działań. Ich celem generalnym było zawsze rozbicie międzyludzkich więzi, zniszczenie duchowej tożsamości człowieka. Przyjaźń, miłość lub wiara w Boga pozwala jednostce uchronić własną godność i niezależność. Pozbawiona tych wartości, tych, by tak rzec, brutalnie podpórek, staje się bezbronna wobec wszechwładzy państwa i partii, przekształca się w bezwolną marionetkę. Tym sposobem następuje totalne upaństwowienie człowieka, który traci prawo do własnych przekonań. Wszelka prywatność i sfera intymności nie jest wolna od brutalnej ingerencji z zewnątrz. Najwyższym ideałem zostaje ogłoszony kolektywizm, podporządkowujący życie jednostki interesom zbiorowości. Próba obrony własnej duchowej suwerenności będzie odtąd zawsze potępiana jako przejaw burżuazyjnego indywidualizmu. Hasło kolektywizmu stanie się wygodnym parawanem dla rozprawy z niezależnością myślenia i nonkonformizmu. Z tego okresu wywodzi się rodowód myślenia w kategoriach wskaźników, procentów. Ludzka masa staje się statystycznym pogłowiem, nawozem historii, na którym ma wyrosnąć świetlana przyszłość. Dla niej należy ponosić ofiary. Jej wizja ma być dostateczną rekompensatą beznadziejności i nędzy codziennej egzystencji. Zaakceptowanie tego kodeksu wartości przez jednostkę oznaczało pozbawienie się obrony. Wymownych przykładów dostarcza los czołowych przywódców partii bolszewickiej, późniejszych przeciwników i ofiar Stalina, którzy będąc na stanowiskach nigdy nie mieli wątpliwości, że wzniosły, rewolucyjny cel powinien uświęcać wszystkie środki. Sami oni razem z Leninem aktywnie współtworzyli system, w którym nie istniały obowiązujące wszystkich, a więc abstrakcyjne lub burżuazyjne, normy moralne. Niezmiernie charakterystyczny jest kazus Trockiego, zawsze odmawiającym przeciwnikiem rewolucji prawa do własnych przekonań i legalnej obrony swych racji ideowych w momencie, gdy sam on był przy władzy. Identycznie postąpiono z nim, gdy został uznany za kontrrewolucjonistę. Pokrętna dialektyka przestała być środkiem dla zwycięstwa rewolucji, stała się natomiast skutecznym narzędziem umacniania uzurpatorskiej władzy Stalina i jego grupy. Jeszcze bardziej chyba pouczający od losu Trockiego jest los kolejnych szefów tajnej policji, Jagody, Jeżowa, Berii, bezpośrednich wykonawców i organizatorów masowego terroru, którzy stali się wreszcie ofiarami własnych uzasadnień i metod postępowania. Stalin operował bogatym repertuarem środków, w którym były nie tylko zakulisowe intrygi, ideologiczna kazuistyka, ale również pojedyncze morderstwa stanowiące preludium do masowych represji. Między falami represji były przerywniki, w których propaganda serwowała nieco inne oblicze wodza, łagodnego i czułego ojca narodu. Przykład podobnej taktyki jest sprawa Kirowa i jej następstwa. Siergiej Kirow był następcą Zinowiewa w Leningradzie. Od początku swej kariery związał się z frakcją stalinowską w partii, ale później zaczął coraz bardziej dystansować się wobec metod sekretarza generalnego. Przysparza mu to popularności w szeregach WKPB, przez co staje się poważnym konkurentem jej przywódcy. Na 17. zjeździe partii od 26 stycznia do 10 lutego 1934 roku w wyborach do KC Kirow otrzymał najwięcej głosów, Stalin najmniej. To oczywiście przypieczętowało jego los i 1 grudnia tego samego roku Kirow został zamordowany w swoim leningradzkim biurze. Zabójca i jego domniemanych 41 wspólników zostali natychmiast bez śledztwa rozstrzelani. Jak to barwnie ujęła wersja oficjalna wyłożona w słynnym krótkim kursie historii WKPB, Wsirosyjskiej Komunistycznej Partii Bolszewików, zabójstwo ulubieńca partii, ulubieńca klasy robotniczej dokonane zostało przez zjednoczoną bandę trockistowsko-bucharynowską, która na dodatek jeszcze okazała się być bandą najemników faszystowskich. To jednak nie wszystko, bo faktycznym inspiratorem zbrodni według tego samego źródła był Judasz Trocki, tudzież różne opryszki trockistowskie. Ma się rozumieć, że ta cała banda zwyrodnialców musiała ponieść przykładną karę. Zinowiew i Kamieniew zostali uwięzieni. Około 500 000 dalszych morderców Kirowa zostało zesłanych do odległych zakątków kraju, wtrąconych do więzień i obozów pracy. Morderstwo zorganizowane przez Stalina w 1 grudnia 1934 roku w Leningradzie stało się sygnałem do masowego terroru. Postanowiono ostatecznie, jak głosił oficjalny dokument partyjny, skończyć z oportunistyczną beztroską, a prawdziwa bolszewicka czujność stać się miała odtąd podstawowym mobilizacyjnym hasłem dla partii i narodu. Wtedy po raz pierwszy zrodziła się teza, iż w miarę postępów budownictwa socjalizmu opór wroga rośnie. Konieczne są więc odpowiednie i to coraz ostrzejsze kroki przeciwko niemu. 1936 rok przynosi nową, stalinowską konstytucję ZSRR, zapewniającą masom pracującym praktycznie wszystkie wolności i swobody. Stwierdzono w tym dokumencie m.in., że pierwszy kraj robotników i chłopów jest ucieleśnieniem odwiecznych marzeń ludzkości. Trudno o lepsze i wymowniejsze potwierdzenie wiarygodności tych pięknych deklaracji jak lata 1936-1938 w historii ZSRR. Upamiętniły się one jako ponury okres bezprawia i terroru. Nowością są tutaj publiczne pokazowe procesy. Pierwszą ich turą była rozprawa z tak zwanym trockistowsko-zinowiewowskim ośrodkiem terrorystycznym w sierpniu 1936 roku. W czterech dniach została ona zakończona. Wszyscy zasiadający na ławie oskarżonych przyznali się do zarzucanych im zbrodni. Zgodnie z wyrokiem 16 osób, w tym dwaj byli sojusznicy Stalina, Zinowiew i Kamieniew, zostało skazanych na karę śmierci i natychmiast rozstrzelanych. Druga część rozprawy z lewicową opozycją miała miejsce w 4 miesiące później. Z 17 oskarżonych 13 zostało straconych. Bohaterem trzeciej pokazowej rozprawy w 1938 roku staje się prawicowa opozycja. Czołowi jej przedstawiciele to, jak wiadomo, Bucharyn, Rykow i Tomski. Ten trzeci postanowił oszczędzić sobie publicznego występu i popełnił samobójstwo w więzieniu. Do tej grupy dołączono niedawnego oficera NKWD, naszego rodaka Henryka Jagodę, organizatora dwóch pierwszych procesów. Na podsądnych ciążyły zarzuty o szpiegostwo i sabotaż. Ponadto Bucharyn, którego w swoim czasie Lenin określił jako ukochane dziecko partii, miał w 1918 roku planować zabójstwo Lenina i Stalina. Jagodę zaś podejrzewano o zabójstwo wybitnego pisarza Maksyma Gorkiego, zmarłego w 1936 roku. Mimo oczywistej absurdalności zarzutów, oskarżeni przyznali się do winy. Zostali osądzeni i straceni. Według głównego oskarżyciela, generalnego prokuratora ZSRR Andrzeja Wyszyńskiego, Polaka z pochodzenia, inspiratorem inkryminowanych pod sądnym zbrodni był Trocki. Jego los potoczył się jednak inaczej. W 1929 roku został on wydalony z kraju. Najprawdopodobniej Stalin intuicyjnie czuł, że jest to jedyny z jego przeciwników, którego nie uda się rzucić na kolana i zmusić do publicznego pokajania. Dlatego wolał go mieć poza granicami kraju. Ponieważ Banita nie zaniechał działalności politycznej i demaskowania Stalina, zorganizowano na jego zamach. Zginął w 1940 roku w Meksyku. Najbardziej jednak krwawe żniwo zbiera rok 1937. Wszedł do historii jako apogeum jeżowszczyzny od nazwiska szefa NKWD Jeżowa, który we wrześniu 1936 roku przyszedł na miejsce aresztowanego Jagody. Ten okres podniesie publiczne procesy sądowe do rangi ważnego zabiegu wychowawczego. Kluczowym wydarzeniem stała się wtedy masowa rozprawa z dowódcami Armii Czerwonej. Straconych zostało wówczas trzech: Tuchaczewski, Jegorow, Blücher. Z pięciu marszałków ofiarą represji padła około połowy wyższych oficerów, zaś wśród dowódczej elity cyfra ta sięga do 90%. Była to na zimno wykalkulowana eksterminacja leninowskiej gwardii bolszewickiej. W wyniku procesów zginęli wszyscy, z wyjątkiem Trockiego i samego Stalina, członkowie leninowskiego politbiura partii, były premier, dwóch przywódców kominternu, kilku wicepremierów, szef związków zawodowych, szef sztabu generalnego armii, dowódcy wszystkich okręgów wojskowych, wszyscy admirałowie, prawie wszyscy ambasadorowie radzieccy w Europie i Azji. W ten sposób rewolucja niemal całkowicie pożarła swe dzieci. Rozprawom towarzyszy intensywna kampania propagandowa. Załogi zakładów pracy podejmują, oczywiście zawsze jednomyślnie, oświadczenia popierające ukaranie wściekłych psów. Psom psia śmierć, powtarza się jak refren w wielu rezolucjach, listach i apelach. Również postępowa opinia publiczna za granicą nie ma najmniejszych wątpliwości co do winy ofiar i zasadności takiego z nimi postępowania. Nareszcie Stalin osiąga swój cel, jest już niepodzielnym panem sytuacji, dlatego przed kolejną rundą pozwoli sobie może na liberalne gesty. Do jego taktycznego scenariusza należało częste bicie się w cudze piersi, szukanie kozłów ofiarnych, zwalanie win na innych, obłudna gra w szlachetnego ojca narodu, którego wzniosłe intencje nie zawsze są właściwie rozumiane lub, co gorsza, wykonywane. Klasycznym przykładem podobnej taktyki był słynny jego artykuł Zawrót głowy od sukcesów z marca 1930 roku, w którym ostro potępił ekscesy kolektywizacji w najdrobniejszych przecież szczegółach obmyślonej przez niego samego. Identyczny chwyt zastosował w przemówieniu na 18. zjeździe partii w 9 lat później. Zdradzieckie elementy przeniknęły do NKWD i wyrządziły partii oraz narodowi wielkie szkody. Ale muszą one być naprawione, a winowajcy ponieść karę. Słowa towarzysza Stalina nie były rzucane na wiatr, albowiem główny winowajca, Jeżow, został aresztowany w grudniu poprzedniego roku, choć jego następca, czego dowiedzie przyszłość, w nie mniejszym stopniu gwarantował kontynuację dotychczasowego kursu w polityce organów bezpieczeństwa. Na razie jednak odgrywana jest komedia liberalizmu i praworządności. Nie do rzadkości należą rehabilitacje, przy czym prasa ze szczególnym upodobaniem trąbi o indywidualnych przypadkach interwencji towarzysza Stalina na rzecz ofiar prześladowań. Z tych opisów jawi się wzruszający obraz wrażliwego przywódcy narodu, którego ojcowska troska o poddanych została niestety perfidnie nadużyta przez nieodpowiedzialne i przestępcze elementy. To oczywiście dodatkowy argument za czujnością i bezwzględnością wobec wrogów. Liczne smutne przypadki niesprawiedliwości tym bardziej uzasadniają gniew ludowej sprawiedliwości. Zatem nieuchronnie zapowiadają kolejne fazy represji. W ten sposób koło się zamyka, a system uzyskuje mechanizm samopobudzający. Mimo wszystko rok 1939 wydawał się dla wielu prostych i łatwowiernych ludzi świtem liberalizmu i nastania lepszych czasów. Trudno zresztą było nie dać temu wiary, skoro w organach NKWD przeprowadzono gruntowną czystkę, a sam towarzysz Stalin dał dowód swego szczerego humanizmu, oświadczając publicznie, cytuję: z wszystkich bogactw, jakie posiada państwo, życie jego obywateli jest dla nas dobrem najcenniejszym. Koniec cytatu. Wtedy właśnie zrodziła się słynna seria portretów wodza narodu z dziećmi na ręku. Część trzecia. Nowy nacjonalizm, rewolucja kulturalna i naukowa. Po rozprawieniu się z przeciwnikami, z byłymi, aktualnymi i potencjalnymi konkurentami do władzy, Stalin wynajduje kolejnych wrogów reprezentujących różne środowiska i warstwy społeczne. ZSRR jest państwem wielonarodowym i dlatego sekretarz generalny partii, pierwszy przecież ekspert od spraw narodowości w rządzie Lenina, jest świadom zagrożeń, jakie od tej strony mogą zawsze istnieć dla monolitycznej, z wartości wspólnej rodziny. Działać więc należało prewencyjnie. Doświadczenia zdobyte przez Stalina w procesie dobrowolnego przyłączenia się Ukrainy, Gruzji, Azerbejdżanu i Armenii do dawnej metropolii zostają teraz z pożytkiem wykorzystane. Kolejnym strasznym wrogiem został więc ogłoszony burżuazyjny nacjonalizm. Ofiarami tej fazy terroru padają władze Republiki Ukraińskiej, przedstawiciele mniejszości azjatyckich, głównie Kazachów, wybitny przywódca radzieckich Tatarów, Sułtan Galijew. Ironią historii było na przykład, że zgładzeni zostali ludzie, mowa głównie o lokalnych partyjnych władzach Ukrainy, świadomie godzący się na rolę marionetek podczas podporządkowywania narodowych mniejszości Moskwie na początku lat 20. Represje fizyczne były tylko jedną płaszczyzną stalinowskiego uregulowania problemu narodowościowego. Bardziej chodziło tu jednak o stworzenie trwałych faktów, nieodwracalnych, gwarantujących hegemonistyczną rolę języka i kultury rosyjskiej. W 1925 roku alfabet arabski radzieckich narodów Azji został zastąpiony łacińskim. Był to jedynie etap przejściowy do przyjęcia alfabetu rosyjskiego. To jeden z wielu przejawów kampanii rusyfikacyjnej prowadzonej odtąd systematycznie w Związku Radzieckim. Na mocy dekretu z 13 marca 1938 roku we wszystkich szkołach republik i okręgów autonomicznych wprowadzono obowiązkowe nauczanie języka rosyjskiego. Odtąd zawsze będzie to język przyjaźni. Ilekroć pojawia się problem narodowościowy, tylekroć do głosu dochodzi zoologiczna judofobia Stalina. Jego antysemityzm datuje się jeszcze z czasów walki z opozycją lewicową, której trzej główni przywódcy Trocki, Bronstein, Zinowiew Apfelbaum i Kamieniew Rosenblum byli z pochodzenia Żydami. Stąd też Stalin wielokrotnie przestrzegał przed groźbą, jaką dla wspaniałych osiągnięć narodu radzieckiego stanowi żydowska mafia. Dla kompleksowego rozstrzygnięcia tego problemu należało pozostałych przy życiu Żydów otoczyć szczególną inwigilacją, opieką, a ta była niemożliwa przy znacznym rozproszeniu tej narodowości. Wyjściem okazało się stworzenie specjalnej żydowskiej republiki autonomicznej w Birobidżanie koło Chabarowska. Wcale to jeszcze nie znaczyło, iż żaden Żyd nie mógł zajmować eksponowanego stanowiska. Zasada elastyczności kazała nadal korzystać z usług wielu wybitnych fachowców tej narodowości zatrudnionych w różnych dziedzinach gospodarki, służby bezpieczeństwa i nawet dyplomacji. Lansuje się teraz idee integracyjne. Powstanie narodu radzieckiego wydaje się być jedynie skutecznym lekarstwem na anachroniczne etniczne przesądy. Na nowo przepisywana jest historia poszczególnych narodów wchodzących w skład ZSRR. Podkreślane są ich odwieczne związki z Rosją, ich zawsze dobrowolne przyłączenie się do państwa carów. Przejawy tendencji separatystycznych lub, co gorsza, narodowo-wyzwoleńczych, zbrojne powstania przeciwko caratowi, np. powstanie imama Szamila na Kaukazie w ubiegłym stuleciu, to najczęściej efekt wrogich knowań, obcych mocarstw. Dokonuje się również reinterpretacji przeszłości Rosji, w której niemal wszystkie wydarzenia zdają się logiczną zapowiedzią rewolucji październikowej. Polski czytelnik radzieckich podręczników ery stalinowskiej mógł napotkać w nich takie na przykład perełki, jak choćby to, że zwycięstwo pod Grunwaldem nad Krzyżakami było w głównej mierze zasługą pułków smoleńskich, a caryca Katarzyna II, współuczestnicząc w rozbiorach Rzeczpospolitej, kierowała się wyłącznie względami bezpieczeństwa własnego państwa. Nie mogła ona pozostać obojętna wobec wrogich, antyrosyjskich knowań Francji na terenie Polski. Cechą szczególną zarysów podręcznikowych historii Rosji była gloryfikacja despotów przeszłości, Iwana Groźnego i Piotra I. Ich okrutne metody rządzenia znajdowały pełne usprawiedliwienie jako środek realizacji wzniosłych państwowych wizji. Napisane pod bezpośrednim nadzorem Stalina, a wydane po raz pierwszy w 1938 roku krótki kurs historii Wsierosyjskiej Komunistycznej Partii Bolszewików dawał oficjalną wykładnię przeszłości państwa radzieckiego i partii do 1937 roku. Jest to zapewne niedoścignione arcydzieło cynizmu i humorystycznego stylu. Jedną z przewodnich myśli krótkiego kursu była gloryfikacja roli Stalina. Właściwy dla lat 20. pluralizm i wielostylowość literatury zostaje administracyjnie zniszczony przez utworzenie w 1934 roku jednolitego Związku Pisarzy Radzieckich, który stanie się instrumentem scentralizowanej kontroli partyjnej nad twórczością literacką. Stalinowskim pomysłem jest realizm socjalistyczny, którego zadaniem naczelnym miała być unifikacja ludzi pióra, podporządkowanie ich pracy wysoko utylitarnym, doraźnie politycznym i ideologicznym celom. Płaski dydaktyzm i lakierniczo upiększony obraz współczesnej rzeczywistości, prymitywna bezkonfliktowość stają się estetycznym i ideowym kanonem zniewolonej literatury na dziesięciolecia. Oryginalnym wynalazkiem Stalina było również określenie pisarzy jako inżynierów dusz ludzkich, powołanych do indoktrynacji czytelników w duchu bezwzględnego posłuszeństwa władzy. Ta duchowa inżynieria nosi charakterystyczne piętno mentalności Stalina. Już samo określenie zdradza jego przeświadczenie o możliwości dowolnego manipulowania człowiekiem, traktowania go jako surowca i materiału. Okres czystek zebrał również krwawe żniwo w środowisku pisarskim. Zginęło wielu znakomitych twórców: Osip Mandelsztam, Izaak Babel, Borys Pilniak, Borys Jasiński. Wielu dalszych pozbawiono możliwości kontaktu z czytelnikiem. Stalinizm sprzyja epokowym przewrotom w nauce, szczególnie widocznym w naukach przyrodniczych. W 1930 roku zaczyna się niezwykła kariera ukraińskiego agronoma i biologa Trofima Łysenki. Wystąpił on z teorią o możliwości przekazywania przez rośliny i zwierzęta następnym generacjom cech nabywanych pod wpływem otoczenia. Łysenko był politycznym demagogiem i naukowym szarlatanem, ale przez Stalina został przyjęty z entuzjazmem. Józef Wissarionowicz widział w pomysłach swego protegowanego realną szansę dowolnego kształtowania ludzkich zachowań i wyhodowania nowego gatunku homo, istoty pokornej i dyspozycyjnej wobec władzy. Autentyczni uczeni udowadniali bezzasadność łysenkowej teorii, za co w większości zostali aresztowani, wtrąceni do więzień i obozów. Nauka mogła istnieć na zasadzie prymitywnego utylitaryzmu. Wszystko musiało podlegać kontroli ideologicznej i politycznej. Wielki fizjolog rosyjski Iwan Pawłow mógł swobodnie pracować tylko dlatego, gdyż w jego doświadczeniach nad psami i w stworzonej przez teorii odruchów warunkowych dostrzegano te same perspektywy praktycznych zastosowań, co w odkryciach Łysenki. Okres stalinowski na długo zahamował rozwój wielu dyscyplin i działów nauki. Praktyką nagminną było arbitralne wyrokowanie o zgodności danych twierdzeń czy teorii z marksizmem-leninizmem. Ideologiczna anatema spotkała psychoanalizę, teorię względności Einsteina, cybernetykę. Podobna sytuacja umożliwiała karierę oportunistów i ludzi miernych, gotowych realizować bieżące dyrektywy partyjne. Wielu wybitnych uczonych rosyjskich obronę swej zawodowej godności i etyki przypłaciło wolnością i życiem. Rozdział. Część czwarta. Stosunki ze światem zewnętrznym Rosji stalinowskiej. Stosunki te cechuje, podobnie jak za Lenina, charakterystyczna dwoistość, choć może adekwatniejsze byłoby tu określenie dwulicowość. Wymowna dla owej dwutorowości jest historia nawiązanych w 1924 roku, a zerwanych w 3 lata później, stosunków dyplomatycznych z Anglią. Powodem głośnego skandalu było ujawnienie listu szefa Kominternu przynaglającego angielskich towarzyszy do obalenia kapitalizmu w ich kraju. Na Dalekim Wschodzie w centrum uwagi Stalina pozostawała zawsze sytuacja w Chinach. Kieruje się w tym wypadku nie kryteriami ideologicznymi, lecz politycznym pragmatyzmem. Kuomintang nadal pozostaje w łaskach, a Chiang Kai-shek został w 1926 roku honorowym członkiem Kominternu. Flirt ten skończył się krwawą rozprawą Changa z komunistami. Masakra szanghajska wiosną 1927 roku. Tamtejsi komuniści już tradycyjnie byli składani przez Stalina na ołtarzu strategicznych kalkulacji. Fakty te wydają się nieodzowne dla zrozumienia współczesnego charakteru stosunków ZSRR z Chinami komunistycznymi. Istotnym wydarzeniem jest nawiązanie w 1933 roku stosunków dyplomatycznych z USA, po czym następuje wzrost handlu między obu państwami, udział firm amerykańskich w radzieckich inwestycjach przemysłowych. Lata 30. w radzieckiej dyplomacji to era Maksyma Litwinowa, który w 1930 roku zostaje zastępuje Czyczerina na stanowisku komisarza do spraw zagranicznych i pozostaje na tej funkcji do momentu podjęcia przez Stalina tajnych rozmów z Hitlerem w 1939 roku. Urodzony w Białymstoku Litwinow był, podobnie jak jego poprzednik, wytrawnym dyplomatą, doskonale znającym Zachód, jego kulturę, był ożeniony z Angielką. Wskutek czego miał odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia reorientacji dyplomacji radzieckiej na rzecz zbliżenia z państwami zachodnimi. Sprawy szczególnie doniosłej w perspektywie narastającego zagrożenia ze strony faszystowskich Niemiec. Ważnym instrumentem w strategii Stalina będzie manipulowanie zagranicznymi partiami komunistycznymi, które popadają w coraz większą zależność od Moskwy. Moskiewska centrala decyduje o wewnętrznych sprawach danej partii, a nawet jej istnieniu. W najbardziej dosłownym znaczeniu uwidoczniło się to na przykład w stosunku Komunistycznej Partii Polski, która w 1938 roku została zlikwidowana, zaś jej przywódcy rozstrzelani. Na 6. Kongresie Kominternu, lipiec-wrzesień 1928 roku, Stalin udzielił słuchaczom stosownych pouczeń na temat prawdziwego komunizmu. Podał też jego podstawowe kryterium. Cytuję. Rewolucjonistą jest ten, kto bezwarunkowo, otwarcie i bez zastrzeżeń gotów jest bronić ZSRR. Ten, kto ma zamiar bronić światowego ruchu rewolucyjnego poza Związkiem Radzieckim lub przeciwko niemu, jest przeciwko rewolucji. Koniec cytatu. Do dziś w tym względzie nie zmieniło się właściwie nic. Dla współczesnych przywódców radzieckich stosunek do ich kraju, jego polityki jest nadal probierzem rewolucyjnego autentyzmu. Część piąta. Ostatnie lata przed wybuchem wojny. Lata 30. w Europie przynoszą wzrost faszystowskiego zagrożenia i rzeczą niezwykle ważną było przeciwdziałanie atrakcyjności tej ideologii w poszczególnych państwach. Jednak front antyfaszystowski jest sabotowany przez partie komunistyczne z polecenia Kominternu, prowadzące zaciekłą sekciarską kampanię przeciwko socjalistom i socjaldemokratom. Judasze, socjalfaszyści to tylko niektóre z niewybrednych określeń, które komuniści rzucają pod adresem ugrupowań lewicowych. Podobna taktyka obiektywnie jest bardzo na rękę faszystom. Przywódcy niemieckich komunistów Telmanowi Stalin kategorycznie zabronił współpracy z socjalistami i to właśnie w niemałym stopniu ułatwia nazistom przejęcie władzy. Dopiero jednak kurs Führera na forsowne zbrojenia i jednostronne zawieszenie przezeń traktatu z Rapallo skłania przywódców moskiewskich do zmiany taktyki. Komunistom wydano polecenie podjęcia współpracy z partiami lewicy i zaprzestania przeciwko nim kampanii wrogości. Zniknęły również z łamów prasy radzieckiej ataki na Ligę Narodów, której ZSRR niebawem staje się członkiem. Ta reorientacja umożliwia powstanie Frontu Ludowego we Francji w latach 1936-38, następnie Hiszpanii. Stalin udziela wprawdzie zbrojnej pomocy hiszpańskim republikanom, ale bardziej od zwalczania faszystów zatroskany jest unicestwieniem swych politycznych przeciwników. Wojna hiszpańska toczy się równocześnie z falą moskiewskiego terroru, dlatego obiektem dywersji i skrytobójczych zamachów stają się komuniści trockiści, będący silną formacją wśród antyfrankistowskich republikanów. Zabójstwo przywódcy hiszpańskich trockistów, Andreasa Nina, jest dziełem agentów NKWD. Ostatecznie Stalin, bardziej zainteresowany innymi wydarzeniami na europejskiej scenie politycznej, wycofuje swe oddziały z Hiszpanii, co przyspiesza końcowy triumf Franco. Pod koniec lat 30. dyplomację radziecką najbardziej absorbują wydarzenia w Europie Centralnej. W marcu 1938 roku Niemcy dokonają Anschlussu Austrii. Ogromnym sukcesem Hitlera była konferencja w Monachium, na której zapadła decyzja o podziale Czechosłowacji. Jednak przyłączenie Sudetów nie zadowala jego apetytów i w roku następnym wojska niemieckie wkraczają do Pragi. Równocześnie Litwa zostaje zmuszona do oddania Kłajpedy. W tej fazie wydarzeń Rosja nie odgrywa większej roli i trudno ją obarczać za taki, a nie inny ich rozwój. Główną za nie odpowiedzialnością ponoszą Anglia i Francja, które nie przeciwstawiły się rosnącej arogancji Hitlera i jego żądzy zdobyczy terytorialnych. Skutkiem tej zgubnej polityki kapitulacji był haniebny traktat monachijski. Dla Stalina nigdy nie liczyły się imponderabilia i zasady, tylko realia. Ruch tak rozumianej realpolitik dyktuje konieczność zbliżenia z Niemcami. Wstępnym, ale już dostatecznie wymownym gestem było odwołanie Litwinowa, którego żydowskie pochodzenie mogło drażnić stronę niemiecką. Nowym komisarzem do spraw zagranicznych zostaje Wiaczesław Mołotow. ZSRR przyjął pierwotnie postawę antyhitlerowską i stanowisko to dyktowała logika, zważywszy paranoiczny rasizm i antykomunizm ideologii narodowego socjalizmu. Ale równocześnie Związek Radziecki nie stał się członkiem wspólnego antyniemieckiego frontu, albowiem ideologiczne względy były dla niego zawsze wtórnymi i od początku prowadzi podwójną grę. Paralelnie z rokowaniami z Anglią i Francją toczą się tajne rozmowy z Niemcami, uwieńczone pełnym sukcesem. W dniu 23 sierpnia 1939 roku podczas serdecznej wizyty ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima Ribbentropa w Moskwie obie strony podpisują trzy ważne dokumenty. Układ handlowy, deklarację o nieagresji i przyjaźni oraz tajny protokół. Zgodnie z tym trzecim i najważniejszym dokumentem Europa Wschodnia została podzielona między sygnatariuszy. Łotwa, Estonia, Polska na wschód od linii Narew-Wisła-San oraz rumuńska Besarabia zostały przydzielone Rosji. Część zachodnia Polski przypadła Niemcom. Był to więc czwarty rozbiór naszego kraju. Traktat Ribbentrop-Mołotow był czynnikiem przyspieszającym wybuch wojny. Podejmując 1 września 1939 roku wyprawę na Polskę, Hitler wiedział, że ze wschodu przyjdzie mu w sukurs jego nowy sojusznik. Istotnie, w dniu 17 września Armia Czerwona wkracza na tereny wschodniej Polski. Do niewoli dostaje się 300 tysięcy żołnierzy i 15 tysięcy oficerów Wojska Polskiego. Agresja ta była nożem w plecy narodu walczącego już na jednym froncie. Oznaczała również pogwałcenie umów i zobowiązań łączących Polskę i Związek Radziecki. Między innymi Traktat Ryski z 1921 roku oraz Pakt o nieagresji z 1932 roku. Armia Polska, zdezorientowana takim przebiegiem wypadków, stoczyła z nowym wrogiem wiele bitew i potyczek. Do nagminnych należały zjawiska rozstrzeliwania polskich żołnierzy i oficerów wziętych do niewoli. Częste były rozprawy nad ludnością cywilną. Mimo to operację prowadzoną przez Armię Czerwoną przedstawiono jako wyzwolenie. Okazało się, iż masy ludowe wyzwolonych obszarów, to cytat z oficjalnego radzieckiego komunikatu, rozentuzjazmowane uwolnieniem ich spod panowania polskich kapitalistycznych wrogów ludów, zwróciły się za pośrednictwem wybranych przez siebie zgromadzeń ludowych, głosowało za nimi 99,7% uczestników plebiscytu, o przyłączenie ich do ZSRR. Dekretami z 1 i 2 listopada owe prośby załatwiono pozytywnie. Ponieważ Rosjanie spóźnili się o przeszło 2 tygodnie ze swym wkroczeniem do Polski, a Niemcy w międzyczasie zaszli poza ustalone 23 sierpnia granice, powstała konieczność korekty pierwotnych postanowień. Układ przyjaźni radziecko-niemieckiej z 28 września oddaje Rosji Litwę, strona niemiecka zatrzymuje natomiast szereg polskich obszarów na zachód od Narwi, Bugu i Sanu. Tak więc Polska stała się obiektem altruistycznej operacji wyzwoleńczej z dwóch stron. W związku ze szczęśliwym zakończeniem wspólnej akcji Stalin przesyła na początku października Hitlerowi telegram. Cytat. Nasz sojusz został przypieczętowany wspólnie przelaną krwią. Koniec cytatu. 31 października Mołotow wygłosił na forum Rady Najwyższej słynną mowę, w której wyraził radość z powodu zniknięcia z Europy Polski. Tego, jak sobie pozwolił określić, cytat, poczwarnego bękarta traktatu wersalskiego. Koniec cytatu. Aneksja krajów nadbałtyckich, potraktowanych w traktacie radziecko-niemieckim jako sfera wpływów ZSRR, dokonywała się w dwóch etapach. Najpierw zostały zmuszone do przyjęcia na swe terytorium baz wojskowych potężnego sąsiada. Nieoczekiwane kłopoty były z Finlandią, która kategorycznie odmówiła spełnienia żądań przyjętych uprzednio przez Litwę, Łotwę i Estonię. Tym bardziej, iż tym razem połączone one były z roszczeniami terytorialnymi i koniecznością likwidacji własnej armii. We wspomnianej już w mowie Mołotow stwierdził zresztą, iż te propozycje strony radzieckiej mają na celu, cytat, wzmocnienie bezpieczeństwa Finlandii. Koniec cytatu. Negocjacje w tej sytuacji zostały zerwane. Po serii granicznych prowokacji 28 listopada 1939 roku 30 radzieckich dywizji w 8 miejscach przekracza granicę fińską. Równocześnie fiński weteran Kominternu Otto Kusinen powołuje Karelo-Fińską Republikę Radziecką, akceptującą oczywiście wszystkie warunki ZSRR. Była to walka Dawida z Goliatem, ale mimo kolosalnej liczebnej przewagi agresora, Finowie bronili się z niesamowitą determinacją, bardzo umiejętnie wykorzystując warunki terenowe i zadając wojskom rosyjskim ciężkie straty. Dopiero pod koniec lutego następnego roku ich desperacki opór został złamany. Na mocy traktatu pokojowego, podpisanego w marcu 1940 roku, zostali zmuszeni do przyjęcia warunków strony rosyjskiej. Oddali Karelię Północną i część portu wojennego Wyborg. Cele wprawdzie zostały osiągnięte, ale cena tego niezbyt chlubnego sukcesu była nader wysoka. Nie licząc wyjątkowo dużych strat w ludziach i sprzęcie, tą ceną była również utrata prestiżu ZSRR na arenie międzynarodowej oraz wykluczenie go z Ligi Narodów. Przebieg wojny fińskiej przekonał Hitlera o słabości Rosji, zaś dla Stalina stał się dzwonkiem alarmowym dla konieczności przeprowadzenia reform i modernizacji Armii Czerwonej. Dodajmy na marginesie, iż według oficjalnej wersji radzieckiej to właśnie Finlandia jest winowajcą tej wojny, ona ją sprowokowała. W pierwszym momencie, po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow, współżycie dwóch nowych przyjaciół wydawało się sielanką, o czym świadczy choćby ton telegramu Stalina do Hitlera z okazji sfinalizowania podziału Polski. Czerwona Rosja okazuje się bardzo lojalnym i cennym sojusznikiem brunatnych Niemiec, obficie zaopatrując je w znaczne ilości ropy naftowej i surowców. Inwazyjne eskadry Luftwaffe atakujące Anglię latały na paliwie pochodzenia radzieckiego. Kolejnym profitem dla przywódców narodowego socjalizmu było również to, że partie komunistyczne na okupowanych przez Niemcy terytoriach Europy otrzymały zakaz propagandy przeciwko okupantowi. Mało tego, kominternowscy komuniści głównego wroga upatrują teraz w państwach zachodnich, potępiają sojusz francusko-angielski jako kontynuację wojny imperialistycznej lub krucjatę zachodnich kapitalistów przeciwko Niemcom. Doszło nawet do tego, iż przeciwstawianie się faszystowskim hitlerowcom było traktowane przez towarzysza Stalina jako zdrada dyscypliny partyjnej. Nawet jako zbrodnicze wspomaganie kapitalistycznych wichrzycieli wojennych. Wojna tymczasem nieustannie rozszerza się w Europie. Po upadku Francji w czerwcu 1940 roku Stalin postanawia zrekompensować zdobycze swego przyjaciela. Na Litwie, w Łotwie i Estonii wykryto antyradzieckie spiski. Ponieważ pierwsze państwo robotników i chłopów mogło się stać ofiarą agresji ze strony tych kraików, więc narody nadbałtyckie spontanicznie przy pomocy bratnich czołgów z czerwoną gwiazdą dokonały zmiany rządów. W nareszcie prawdziwie wolnych i demokratycznych wyborach siły postępu uzyskały niemal 100% głosów. Nowe rządy trzech państw niezwłocznie zwróciły się do Rady Najwyższej ZSRR z prośbą o włączenie ich do radzieckiej wspólnoty narodów. Prośba oczywiście została spełniona, podobnie jak to było poprzednio, z identyczną prośbą zachodniej Ukrainy i Białorusi, wyzwolonych spod okrutnego ucisku pańskiej Polski. Ta komedia maskowała wielką tragedię małych narodów poddanych kolonialnej zależności. Natychmiast po aneksji rozpoczęła się kampania prześladowań. Jednym z tych, którzy krwawo zapisali się w pamięci narodów tego regionu, był zmarły w 1982 roku Michał Susłow, główny pacyfikator Litwy w latach 1944-46, a więc okresie największego zbrojnego oporu litewskiej partyzantki ludowej przeciwko okupantowi. Zgodnie z postanowieniami tajnego protokołu z sierpnia 1939 roku ZSRR zajął należącą do Rumunii Besarabię, tworząc z niej Republikę Mołdawską. Ponieważ przy okazji przywłaszczył sobie jeszcze ziemię Bukowina, Zachodnia Galicja, niewymienione w traktacie radziecko-niemieckim, doprowadziło to do wzajemnych napięć między serdecznymi do niedawna przyjaciółmi. Nieufność nie usuwa wizyta Mołotowa w Berlinie, która miała miejsce 12 do 13 listopada 1940 roku. I 18 grudnia Hitler wydaje dyspozycję opracowania planu Barbarossa, czyli planu przyszłej wojny z Rosją.